Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzięki, o Panie, za dnie syte szczęściem. Chwile z uśmiechem zdarzonym na twarzy, schowane na czas zły jak zaklęcie, nieludzkich ludzi natręctwo i zdarzeń. Dzięki, o Panie, bo za sprawą Twoją zwyciężać łatwiej, podnosić się z klęski, być ponad zło i sumienia zbroją z każdej opresji wychodzić zwycięskim. Mając sprawdzonych w potrzebie przyjaciół, jak można smutkiem barwić twarze, codzienność zbrukać i szczęście zatracić, źle sobą, domem, światem gospodarzyć. Gdzie piekło z rajem pospołu się plecie, gdzie żyć nam kazałeś niejako za karę, minąć musimy tu i na tym świecie. Dzięki, o Panie, za rozum i wiarę. Mówił król duch polskiej historii, Jan Paweł II. Szczególne miejsce ludzi wśród wszystkich Bożych stworzeń wynika stąd, że Bóg im także nakazał troszczyć się i dbać o całość stworzenia. Stwórca powierzył nam świat jako dar i jako odpowiedzialność. Ten, który jest odwieczną opatrznością, który prowadzi cały świat ku ostatecznemu przeznaczeniu, uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, abyśmy i my stali się opatrznością. Opatrznością mądrą i rozumną, kierującą rozwojem człowieka i świata w harmonii z wolą Stwórcy, z myślą o dobru ludzkiej rodziny i o wypełnieniu transcendentnego powołania każdej ludzkiej istoty. Z upływem czasu, zagrożenia, na jakie wystawione jest życie, bynajmniej nie zanikają, przybierają ogromne rozmiary. I nie są to tylko zagrożenia zewnętrzne, ze strony żywiołów przyrody albo Kainów, którzy zabijają Ablów. Nie. Są to zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny. W kulturze technologicznej, w której ludzie są przyzwyczajeni do panowania nad materią, do odkrywania jej praw i mechanizmów oraz przekształcania jej według swej woli, powstaje niebezpieczeństwo, że zechcą oni także manipulować sumieniem i jego wymogami. W kulturze, która utrzymuje, że nie mogą istnieć żadne uniwersalne prawdy, nie ma wartości absolutnych. Ostatecznie zatem dochodzi się do konkluzji, że obiektywne dobro i zło nie mają już znaczenia. Dobro zaczyna oznaczać to, co w danej chwili przyjemne i użyteczne. Złem nazywa się wszystko, co przeszkadza w zaspokojeniu subiektywnych pragnień. Każdy może sobie zbudować prywatny system wartości. Młodzieży, nie ulegaj tej rozpowszechnionej, fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu powinien być posłuszny. To prawo nie jest zewnętrznym prawem ludzkim, ale głosem Boga, który wzywa nas, byśmy wyrwali się z niewoli złych pragnień i grzechu i pobudza do poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Jedynie słuchając głosu Boga w głębi własnej duszy i działając zgodnie z Jego wskazaniami, zdobędziecie upragnioną wolność. Jak powiedział Jezus, tylko prawda was wyzwoli. Prawda zaś nie jest owocem indywidualnej wyobraźni. Bóg dał wam rozum, byście poznali prawdę i wolę, byście czynili to, co moralnie dobre. Dał wam światło sumienia, byście się nim kierowali w wyborach moralnych, byście miłowali dobro i unikali zła. Prawda moralna jest obiektywna, a prawidłowo ukształtowane sumienie potrafi ją rozpoznać. A teraz w związku z sezonem grzewczym o skutkach spalania odpadów. Szczególnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest spalanie opakowań z tworzyw sztucznych, które niejednokrotnie są rozrzucone także w rowach, wzdłuż szlaków komunikacyjnych, dróg wiejskich, wokół dzikich wysypisk odpadów, a także ogrodów działkowych oraz na drogach polnych, nieużytkach czy skarpach. Przypomnijmy, że spalanie odpadów jest zabronione. Cytuję tu Dziennik Ustaw z roku 1980, numer 24, pozycja 91. Także w warunkach gospodarstwa domowego. Bardzo często spalane są w piecach i kotłowniach odpady z tworzyw sztucznych oraz wyroby gumowe. Spalanie to, jak twierdzą eksperci, jest niezwykle niebezpieczne, a nawet zbrodnicze wobec środowiska i ludzi. O skali zagrożenia mówią następujące fakty. W Polsce produkuje się rocznie około 220 tysięcy ton polichlorku winylu, w skrócie PCV, który zużywany jest w budownictwie, przemyśle opakowaniowym, a więc wytwarzanie butelek, folii, materiałów samoprzylepnych, w przemyśle elektrycznym, meblarskim, motoryzacyjnym, do wyrobu urządzeń medycznych, wyrobów skóro i gumopodobnych. Spalenie 1 kg PCV powoduje m.in. emisję 50 mikrogramów dioksyn, to jest ilość wystarczającą do wywołania nowotworów u 50 tysięcy zwierząt laboratoryjnych. 100 gramów dioksyny w systemie wodociągowym ma siłę śmiertelnego zatrucia 8 milionów ludzi. Europejska norma zawartości dioksyn w żywności wynosi 5 miliardowych części grama na 1 kg masy. Norma ta w paszy wyprodukowanej w styczniu 1999 roku w Belgii i w karmionych nią kurczakach została przekroczona kilkaset razy. W Stanach Zjednoczonych ustalono, że 97% dioksyn przenika do organizmu człowieka z mięsem wołowym, wieprzowym, rybim, przetworami mleka i z jajkami. Dioksyny wpływają na rozrodczość, powodują zmiany hormonalne, mianowicie demaskulinizację i defeminizację i zaburzenia płciowe. Chlorek winylu, migrując z butelek z PCV do wody pitnej, a bakterie rozmnażają się szybciej na powierzchni z PCV niż na szkle. 1 gram dioksyny, którą stosowano w wojnie z Wietnamie jako środek niszczący uprawy i ogołacający drzewa z listowia, może uśmiercić 1 000 000 królików lub 200 ludzi. W wyniku pęknięcia rury w fabryce chemicznej w Soweso w 1976 roku wydostała się trująca substancja tetrachlorodibenzoparadiodioksyna, tworząc śmiercionośną chmurę, która skaziła silnie 115 hektarów i słabiej 205 hektarów, na których rośliny utraciły liście i uschły, wyginęło bydło, króliki i koty, a drzewa i krzewy skazane zostały na wykarczowanie. Ziemia tam nigdy nie będzie mogła dawać urodzaju. Skażonych terenów trzeba było ewakuować ludzi. Niektórzy zaczęli tracić wzrok, dzieci zapadały na choroby, wystąpiły zgony na raka wątroby i rodziły się dzieci z zniekształconymi narządami wewnętrznymi. Podczas pożaru w 1977 roku w Beverly Hills Supper Club na skutek rozkładu termicznego izolacji kablowych zmarło 161 osób bez żadnego kontaktu z ogniem, a u wielu innych stwierdzono poważne uszkodzenia dróg oddechowych. W niemieckim mieście Bielefeld w 1992 roku wprowadzono całkowity zakaz stosowania wyrobów z PCV w budynkach publicznych. Obecnie rozważa się wprowadzenie zakazu stosowania opakowań z PCV jako nienadających się do spalania. Znajdujące się w tworzywach sztucznych z PCV trujące plastyfikatory, barwniki, stabilizatory, mianowicie ołów, kadm, cynabar i cynk, ułatwiające jego obróbkę i pestycydy podczas składowania uwalniają się, zanieczyszczając powietrze, glebę oraz wody i przenikają do roślin, organizmów zwierzęcych i ludzkich. Stwierdzono ich obecność m.in. w rybach, jajkach, tkankach ssaków i włóknach zbóż. Sam zaś polichlorek winylu pozostaje przez dziesiątki lat niezmieniony, także w kontakcie z żywnością. Plastyfikatory i inne substancje są uwalniane, łączą się z nią i szkodzą zdrowiu. Powodują one także syndrom chorób zamkniętych pomieszczeń, obserwowany w nowoczesnych lokalach biurowych wyposażonych w meble, ramy okienne, drzwi, wykładziny, rolety i tkaniny tapicerskie zawierające PCV. Zagrożeniem dla środowiska i zdrowia, a szczególnie dla dzieci, które w stosunku do wagi ciała spożywają więcej pokarmu niż dorośli i wdychają więcej powietrza, są chemikalia dodawane do żywności, te, które ulepszają w cudzysłowie smak i zapach, jako komponenty opakowań pożywienia służące ich barwieniu. Jak ustalił Roberts, w krajach rozwiniętych komponenty tych opakowań stanowią około 10 tysięcy chemikaliów, a prawie 2 tysiące według Hala i Osera dodaje się do żywności. Ogółem na świecie wytwarza się 500 000 związków chemicznych i jak informuje Witoszyński, w każdym roku przybywa ich 10 tysięcy. Warto tu przytoczyć trzecie prawo ekologii, które głosi, cytuję, wprowadzenie związku organicznego, który nie występuje w przyrodzie, lecz został wyprodukowany przez człowieka, może być aktywny w organizmie i jest najprawdopodobniej szkodliwe. Płonące tworzywa porównuje się do reaktora chemicznego produkującego tysiące trucizn, w tym najsilniejsze, mianowicie kwas solny, dioksyny i furany, a więc chloropochodne złożonych pierśniowych związków organicznych, jak wspomniane tu PCV. W wyniku spalenia 1 kg PCV, a więc polichlorku winylu, wydziela się 280 litrów trującego chlorowodoru, a 1 kg poliuretanów wydziela 30-50 litrów cyjanowodoru, czyli kwasu pruskiego. Spalanie wyrobów i odpadów z tworzyw sztucznych, jak na przykład z polichlorku winylu i poliuretanu, wykładzin, rur, butelek, ram, pianek, materacy, spodów obuwia, powoduje uaktywnianie się wielu substancji toksycznych, tworzących synergicznie nowe, bardzo silne trucizny, na przykład kompleksy metaloorganiczne. W literaturze naukowej opisano wiele przypadków poważnych zatruć produktami spalania odpadów z tworzyw sztucznych. Trwałość tych trucizn określa się na 10 lat. Należy tu zauważyć, że wyposażenie genetyczne żyjących istot wykazuje zadziwiającą niezmienność w warunkach naturalnych oraz że ta genetyczna trwałość wyznacza granice fizjologiczne, poza którymi istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia kodu genetycznego. Skutki tego uszkodzenia, ustalone w latach 80. przez profesora Mieczysława Chorążego, powodują, że na Górnym Śląsku rodzi się całe pokolenie o trwałych zmianach psychicznych spowodowanych zanieczyszczeniami. Obecnie w tym regionie jest trzykrotnie więcej młodzieży opóźnionej w rozwoju umysłowym w porównaniu ze zurbanizowaną wsią, która zapewnia dzisiaj najlepsze warunki życia. Najbardziej drastyczne skutki zanieczyszczeń środowiska na Górnym Śląsku, który w opinii Wojciecha Beblo z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest największym medycznym laboratorium w Europie, sygnalizują naukowcy ze Śląskiej Akademii Medycznej i lekarze praktycy. Profesor Rosalia Osuch-Jaczewska, neonatolog, doktor Pyrkosz, genetyk i doktor Jan Stasiak informują, że uszkodzenie kodu genetycznego wywołuje wady wrodzone u niemowląt. Wyższą o 6 promili ich umieralność, przedwczesne porody i niedowagę, ostre i przewlekłe choroby, a także nadumieralność mężczyzn i skrócenie życia w Polsce według danych z 1999 roku w stosunku do Francji, Szwecji i Szwajcarii od 8 do 9 lat. W województwie śląskim rodzą się dzieci pozbawione mózgoczaszki, z żabią twarzą, trzewiami na wierzchu, wodogłowiem, przepukliną rdzeniową, a także bez kończyn. W 1997 roku opublikowano materiały Narodów Zjednoczonych Rozwój Humanistyczny. Wynika z nich, że wśród 175 państw świata nasz kraj z 31 miejsca w 1992 roku przesunął się na 56 w 1996. W grupie państw wysoko rozwiniętych Polska zajmuje przedostatnie miejsce przed Federacją Rosyjską. Lokata ta spowodowana jest dystansem w zakresie przyrostu długości życia, który w latach 1980-1995 wyniósł w innych krajach 4,9 roku dla kobiet i 4,4 lata dla mężczyzn i był u nas 5-6 razy mniejszy w stosunku do europejskiej czołówki. W ciągu ostatnich 40 lat w Polsce podwoiła się liczba zgonów na nowotwory, co oznacza według doktora Zbigniewa Hałata stan epidemii raka. Prognozy Rządowej Komisji Ludnościowej mówią, że po roku 2010 zgony wśród kobiet na nowotwory mogą wzrosnąć o 40, a wśród mężczyzn nawet ponad 80%. W tej sytuacji należy zadbać o informacje o czynnikach rakotwórczych oraz o promocję zdrowia, właściwego stylu życia człowieka, a także zmianę modelu żywienia. Badania naukowców z Uniwersytetu Nebraska w Omaha w Stanach Zjednoczonych pozwoliły ustalić, że zatrucia dioksyną, którą wytwarzają niektóre gałęzie przemysłu, a także która powstaje w wyniku spalania odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych, polegają na niszczeniu membran komórkowych. Trucizna ta powoduje w wątrobie i innych organach utlenianie lipidów, tłuszczopodobnych związków niezbędnych do zachowania stabilności tych membran. Wskutek tego stają się one nieszczelne, co powoduje obumarcie komórki. Proces rozpadu dioksyny jest długotrwały. Po 32 dniach od zatrucia jej zawartość obniża się do połowy, tak więc zmiany zachodzą wolno. Podano tu te przykłady, ponieważ brak jest świadomości zagrożeń nazwanych przez międzynarodowe zespoły naukowców, których badania są koordynowane przez International Institute for Applied Systems Analysis, chemiczną bombą zegarową. Chodzi tu o możliwość nagłego uruchomienia rozciągniętego w czasie depozytu zanieczyszczeń, powodujących zmianę fizykochemicznych parametrów środowiska po przekroczeniu zdolności buforowych ekosystemu, a więc możliwości ich dalszego przyswajania przez elementy biosfery. Cytowani autorzy podają, że w ciągu minionych 50 lat wytworzono syntetycznie ponad 8 milionów substancji chemicznych, które obecnie stanowią zasadniczą część produkcji, a zbadanie bezpieczeństwa każdej z nich jest kosztowne. Kosztuje bowiem około 300 tysięcy dolarów i prawie niemożliwe. Sytuacja ta wymaga organizacji kontroli procesu produkcji i stosowania tych substancji, a przede wszystkim uświadomienia ludziom zagrożeń i spustoszeń, które one powodują w środowisku i stanie zdrowia populacji. Wydaje się, że tylko ta świadomość wespół z impulsami moralnymi może powstrzymać samonapędzający się mechanizm ich produkcji oraz stworzyć szansę powstrzymania samozatrucia i przetrwania. Badania GUS-u wykazały, że 4 z 5 dorosłych Polaków odczuwa różne dolegliwości, a u ponad 60% stwierdzono przewlekłą chorobę. Na Górnym Śląsku z powodu zanieczyszczeń powietrza na 10 dzieci aż 9 cierpi na nieżyt dróg oddechowych. Ilustracją związku jakości środowiska ze zdrowiem jest raport Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Przedstawione w nim dane informują, że średni współczynnik umieralności na obszarach nazywanych zielonymi płucami Polski, na przykład mieszkańców Olsztyna i Białegostoku, w przedziale wieku od 25 do 64 lat jest o 30% niższy niż w Katowicach. Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, przedstawiony na konferencji Komitetu Polskiej Akademii Nauk Polska 2000, stwierdzał, cytuję, wódka plus tytoń, wzmagająca się narkomania na tle narastającej fali nerwic i schorzeń wywołanych zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i zagęszczeniem, tworzą szczególnie niekorzystny układ prowadzący do degeneracji narodu w sensie psychicznym i fizycznym. Kończąc, trzeba powiedzieć, że do świadomości Polaków powinna dotrzeć informacja, że różnorodne zanieczyszczenia powodują słabo poznany efekt synergiczny, a więc zwielokrotnienie szkodliwych oddziaływań na zdrowie. Zakłócają one bowiem mechanizmy decydujące o stałości środowiska wewnętrznego organizmu w jego relacjach ze środowiskiem zewnętrznym. Na przykład przeprowadzone na Śląsku badania przez Akademię Medyczną wykazały zależność pomiędzy liczbą zgonów, a nawet krótkotrwałymi wzrostami zanieczyszczeń powietrza. Wzrost dwutlenku siarki o 1 mikrogram na metr sześcienny powietrza powoduje wzrost liczby zgonów w populacji o 3,3 przypadki na 100 tysięcy mieszkańców. Przy stężeniu 180 mikrogramów na metr sześcienny dwutlenku siarki mamy w kraju 600 zgonów dodatkowych w ciągu jednego roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.